Cześć! Czy można zniknąć z wyszukiwarki internetowej? Czy numery telefonów to dane osobowe? Czy można stosować monitoring dźwiękowy? W skrócie, zapraszam Cię na przegląd najważniejszych radioaktualności z grudnia 2022 roku. Gotowi? No to czas na RODO! Czy można zniknąć z wyszukiwarki? Okazuje się, że tak. I powinniśmy mieć taką możliwość nawet bez skomplikowanej procedury sądowej. Ale po kolei. Dwóch wysoko postawionych pracowników grupy spółek inwestycyjnych zwróciło się do Google'a z wnioskiem o usunięcie z listy wyników wyszukiwania pewnych danych. Chodziło dokładnie o linki do artykułów powiązanych z ich imionami i nazwiskami. No a co było nie tak z tymi artykułami? Ich autorzy krytycznie odnosili się do spółek inwestycyjnych reprezentowanych przez tych pracowników. Dlatego poszkodowani postanowili złożyć skargę do Google'a. Podkreślali w niej, że twierdzenia zawarte w artykułach były nieprawdziwe. Co na to Google? Ano, Google odmówił pozytywnego rozpatrzenia skargi. Dlaczego? Dlatego, że podkreślono w odmowie, że wyszukiwarka, właściciel wyszukiwarki Google nie ma pewności, kto w tym sporze ma rację i czy rzeczywiście treści w artykule są nieprawdziwe. Niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości nie miał pewności, jaką decyzję podjąć w tej sprawie, po czyjej stronie się opowiedzieć. Dlatego zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE z prośbą o dokonanie wykładni doprecyzowującej RODO, a konkretnie doprecyzowującej tak zwane prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo do usunięcia danych. Co na to TSUE? Według Trybunału prawo do poszanowania życia prywatnego oraz prawo do ochrony danych osobowych są co do zasady prawami nadrzędnymi wobec uzasadnionego interesu internautów potencjalnie zainteresowanych dostępem do danej informacji. TSUE uznał, że operator wyszukiwarki internetowej, w tym przypadku Google, powinien usunąć linki do informacji nieprawdziwych. A jakie informacje TSUE uznał za nieprawdziwe? Takie, w stosunku do których osoba żądająca ich usunięcia udowodni, że są w oczywisty sposób nieprawdziwe. Co więcej, TSUE wyraźnie zaznaczył, że taki dowód nie musi wynikać z żadnego specjalnego orzeczenia sądowego. No dobrze, ale jakie wnioski płyną z tego wydarzenia dla Ciebie? Jeśli jesteś właścicielem wyszukiwarki internetowej, to wnioski są oczywiste. A jeśli nie jesteś właścicielem wyszukiwarki internetowej, tylko jej użytkownikiem, a zakładam, że w tej grupie jest około 99,99% widzów i słuchaczy Czas na RODO, to mam dla Ciebie jeden ważny wniosek. Pamiętaj, że każdemu, w tym Tobie, przysługuje prawo do bycia zapomnianym. Korzystaj z niego zawsze, jeśli widzisz, że Twoje dane są przedstawiane w wynikach wyszukiwania niezgodnie z prawdą, sugerując na przykład, że jesteś nierzetelnym dłużnikiem, przez co możesz mieć problemy z wzięciem pożyczki czy kredytu. W takich przypadkach możesz skorzystać ze specjalnego narzędzia udostępnianego przez każdego operatora wyszukiwarek internetowych. W przypadku Google nazywa się to formularz prośby o usunięcie danych osobowych i wygląda tak.
To ty?
No to ja, no.
No bo cholera, w tych telefonach to nie widać i...
No jak ci opowiem, co ja miałem z tych telefonów.
Jarni wiedzą, kto dzwoni właściwie.
Przechodzimy do newsa numer 2. Czy numery telefonów to dane osobowe? Czyli temat wracający do nas jak bumerang. Czy w tej sprawie miał miejsce jakiś przełom? Trochę tak i trochę nie, ale po kolei. Pewna firma zajmująca się telemarketingiem utworzyła pokaźną bazę danych zawierających numery telefonów. Numery zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, przede wszystkim z internetu. Pracownicy firmy dzwonili na zebrane w ten sposób numery telefonów i pytali, czy abonent jest zainteresowany uzyskaniem informacji o kursach języka angielskiego. Jeśli rozmówca był zainteresowany, no to proszono go o podanie danych takich jak imię i nazwisko. Telefonicznie zbierano też zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli natomiast rozmówca nie był zainteresowany ofertą firmy, to jej pracownicy odpowiednio oznaczali jego numer w bazie w taki sposób, żeby więcej już do niego nie dzwonić. Jeden z mężczyzn był do tego stopnia niezainteresowany ofertą firmy, że złożył skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO. Co na to UODO? Polski regulator uznał, że spółka przetwarzała dane osobowe bezprawnie i nakazał usunięcie zebranej w ten sposób bazy danych. Firma od telemarketingu postanowiła, że tak łatwo się nie podda i skierowała sprawę wyżej, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w USA w Warszawie. Co ciekawe, w USA zgodził się z argumentacją firmy telemarketingowej. Sąd podkreślił, że o tym, czy jakaś informacja jest daną osobową, czy nie, często decyduje kontekst. Jeśli nie mamy żadnych innych informacji poza numerem telefonu, nie możemy powiązać tego numeru z żadną konkretną osobą, a więc sam numer telefonu to nie są dane osobowe, nawet jeżeli mamy łatwą możliwość kontaktu z właścicielem danego numeru. No i teraz, jakie wnioski z tej sprawy płyną dla Ciebie? Teoretycznie, bez niczyjej zgody, bez spełniania dodatkowych wymogów RODO, możesz tworzyć i wykorzystywać bazy danych składających się z samych numerów telefonów, bo teoretycznie to nie będą dane osobowe. Tylko dlaczego teoretycznie? W praktyce musisz pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, takie działanie jest obarczone pewnym ryzykiem prawnym. W Polsce nie mamy prawa precedensowego i to, że w USA w Warszawie podjął taką, a nie inną decyzję, nie oznacza, że kolejne sądy będą interpretować przepisy w ten sam sposób. Zwłaszcza, że zupełnie odmienne stanowisko od stanowiska sądu reprezentuje nasz polski UODO. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli chcesz stosować bardziej probiznesowe podejście i zależy Ci na minimum formalności, no to bez wątpienia ten wyrok w USA będzie dla Ciebie świetną podkładką w razie ewentualnych sporów z klientami czy UODO. Po drugie, pamiętaj, że arcyważny jest kontekst przetwarzania danych. Jeśli rzeczywiście w bazie masz same numery telefonów, to możesz traktować to orzeczenie sądu jako rzeczywiście dobrą podkładkę. Ale jeśli te same numery telefonu zaczniesz na przykład dodawać do systemu CRM i wzbogacać o dodatkowe informacje pozyskane już w trakcie rozmowy z abonentem, na przykład płeć rozmówcy, miejsce jego zamieszkania, jakieś zainteresowania czy jego imię, no to kontekst przetwarzania się zmieni. Będziesz mieć już nie tylko sam numer telefonu, ale i pewne dodatkowe informacje, które sprawią, że będziesz już mieć do czynienia z danymi osobowymi. A to oznacza z kolei konieczność dopełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO, na przykład dopełnienie obowiązku informacyjnego i odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanej w ten sposób bazy danych. Po trzecie wreszcie, przetwarzanie danych, szczególnie w celach marketingowych, reguluje nie tylko RODO. Pamiętaj, że mamy też takie akty prawne jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną USIUDE i prawo telekomunikacyjne, które zabraniają wykorzystywania telefonów czy maili do wysyłania niezamówionych ofert handlowych. Dlatego jeśli prowadzisz biznes telemarketingowy, pamiętaj, żeby pierwszy kontakt telefoniczny był realizowany w taki sposób, żeby nie był uznany właśnie za niezamówioną informację handlową.
Niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam!
To ja, Ząbek. Dobry trener.
To się nagrało?
Przechodzimy do newsa numer 3. Czy można stosować monitoring dźwiękowy? Pewnie nie jeden pracodawca chciałby usłyszeć, co jego pracownicy mówią na temat jego w kuluarach. I czy śpiewają mu piosenki pochwalne jak Jarząbek prezesowi klubu sportowego Tęcza, czy może mają niepochlebną opinię na temat przełożonych. Tylko oczywiście co innego chcieć, a co innego móc. Dlaczego stosowanie monitoringu dźwiękowego jest nie najlepszym pomysłem? Posłuchaj tej historii. Stołeczny ośrodek dla osób nietrzeźwych nagrywał i utrwalał dźwięk, szczególnie dialogi swoich pensjonariuszy, w zainstalowanym w ośrodku systemie monitoringu. Urząd Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że jest to naruszenie przepisów RODO i za to naruszenie ukarał ośrodek karą w wysokości 10 tysięcy złotych. Miasto Stołeczne Warszawa zaskarżyło tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znowu w Warszawie i tym razem, dla odmiany, WSA zgodził się z decyzją UODO i podtrzymał decyzję o nałożeniu kary. Sąd stwierdził, że nie ma żadnych specjalnych przepisów prawa, które pozwalałyby na stosowanie monitoringu dźwiękowego ośrodkom dla osób nietrzeźwych. A to oznacza, że takie ośrodki mogą stosować monitoring, a i owszem, ale wyłącznie wizyjny. WSA w uzasadnieniu wskazał, że brak jest racjonalnych powodów, żeby uznać nagrywanie dźwięku jako uzasadnione troską o życie, zdrowie czy bezpieczeństwo osób przebywających w ośrodku. WSA potwierdził, że utrwalanie dźwięku przez system monitoringu to daleko ingerujący w strefę prywatności środek, którego to ustawodawca nie przewidział nawet w przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jakie wnioski płyną z tego dla Ciebie? Właściwie jeden, kluczowy. O ile nie jesteś pracownikiem, na przykład służb specjalnych, którzy to pracownicy na podstawie specjalnych ustaw mogą stosować monitoring dźwiękowy zwany potocznie podsłuchem, to absolutnie, pod żadnym pozorem nie stosuj w swoim miejscu pracy monitoringu dźwiękowego. Monitoring wizyjny? Ok, ale dźwiękowy? Nie i jeszcze raz nie. A propos monitoringu wizyjnego, krótka reklama z naszej strony. Polecam Ci przygotowany przez nas praktyczny poradnik i zestaw szablonów, wzorów poświęconych właśnie stosowaniu monitoringu wizyjnego. I nie tylko monitoringu wizyjnego, bo z materiałów dowiesz się też, jak legalnie monitorować aktywność zawodową Twoich pracowników. Link do naszego produktu poświęconego temu tematowi znajdziesz na dole w opisie odcinka. Podsumowując, po pierwsze, pamiętaj, że RODO to nie tylko obowiązki. RODO daje też Ci szereg użytecznych praw, m.in. prawo do bycia zapomnianym, również w wyszukiwarce internetowej takiej jak Google. Pamiętaj, że masz takie prawo i z niego w razie potrzeby korzystaj. Po drugie, jeśli prowadzisz działalność telemarketingową, to Wojewódzki Sąd Administracyjny dał Ci bardzo dobrą podkładkę pod niestosowanie RODO, jeśli przetwarzasz wyłącznie numery telefonów. Uwaga, pamiętaj, żeby to robić rozważnie i przeanalizować wcześniej wszystkie ryzyka z tym związane. Po trzecie, jeśli nie pozwala Ci na to specjalna ustawa, a zakładam, że dla Twojej branży taka ustawa nie istnieje, to nie możesz stosować monitoringu dźwiękowego. Po czwarte, koniecznie podziel się z nami swoimi doświadczeniami z realizowania swoich praw wynikających z RODO w praktyce. Czy udało Ci się kiedyś zrealizować skutecznie na przykład prawo do bycia zapomnianym przez przeglądarkę internetową? Piszcie koniecznie w komentarzach. A po piąte, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi RODO newsami, zasubskrybujcie nasz kanał, gdzieś tutaj na dole powinien się pojawić przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.